Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
Temat brzmi Pascha, tydzień paschalny, okres paschalny, treść i charakter nabożeństw. Jest to bardzo szeroki temat. Można byłoby każde spotkanie mówić, omawiać nawet pojedynczy dzień, czy nawet tydzień, bo to jest bardzo bogaty w treści nabożeństw i nawet historycznie i teologicznie. Oczywiście my bardziej się skupimy na takim zarysie. Na początku chciałbym tylko jeszcze takie małe porównanie wprowadzić. Otóż my się przygotowujemy do Paschy, do święta świąt. Wiosną duchową, która jest wielkim postem. Ale tutaj można takie mieć porównanie z przyrodą. Na przykład też odnosząc się do postu tego przed Bożym Narodzeniem. Oczywiście nie możemy tu mówić o tym, że Boże Narodzenie musi być w śniegu czy w mrozie, a Pascha musi być zielona i kwitnąca, bo nie zawsze tak jest. Ale możemy od kilku lat zauważyć taką bardzo piękną, obserwować takie piękne porównanie, kiedy przyroda współgra z życiem cerkiewnym, tak? A w tym roku to szczególnie. Dosłownie kilka dni przed naszymi świętami Bożego Narodzenia spadł śnieg i on się utrzymywał przez praktycznie całą zimę. Do tego doszedł jeszcze piękny mróz. Mieliśmy piękną pogodę. Oczywiście to nie jest związek teologiczny czy liturgiczny, że śnieg musi być na Boże Narodzenie. Ale gdzieś ta tradycja w naszych sercach z młodych lat jednak podpowiada, że ten święto jest w takiej aurze. Tak samo zobaczmy przygotowanie nasze do Paschy. Praktycznie zima się skończyła przed początkiem postu. Zaczęła się wiosna duchowa, czyli post, i zaczęła się wiosna ta prawdziwa, kiedy słońce wyszło, coraz cieplejsze dni. I to się utrzymuje do tej pory, chociaż nadal jeszcze drzewa i kwiaty nie wychodzą z ziemi i nie upiększają naszego świata, bo wszystko czeka do Paschy. Na pewno może zauważyć w poprzednich latach, że wszystko wybuchało, można powiedzieć, tą pięknością wiosny dopiero po Pasze prawosławnej. Oczywiście nie zawsze to bywało, nawet i śnieg padał na Wielkanoc, kiedy była Pascha wczesna, a nawet i w maju były przymrozki. Ale tak przeważnie jest, więc możemy dostrzegać takie piękne porównania przyrody i życia takiego cerkiewnego. I chociażby właśnie w tym roku to mamy miejsce i możemy doświadczać. Przejdźmy może już tak do tematu. Pascha. Jest to największe święto, tak? Chrześcijańskie, szczególnie w prawosławiu to bardzo szczególnie jest ono czczone. Jest to zmartwychwstanie Chrystusa. Trwa ono aż 39 dni, chociaż my wiemy, że Chrystus był 40 dni z uczniami, więc można powiedzieć, że ogólnie powinniśmy świętować 40 dni, chociaż u nas jest to 39 dni, bo na 40 dzień już mamy wniebowstąpienie. Ten okres jest bardzo szczególny. Pascha jako samoistne święto jest całkowicie wyłączone z trybu takiego nabożeństw jak w inne święta. Ma tak zwaną zautrynię, nie utrynię zwykłą, chociaż można to nazywać utrynię, ale to jest taka szczególna utrynia zbudowana ze szczególnych tekstów. I liturgię też z charakterem takim paschalnym. Jest to, można powiedzieć, takie, jakbyśmy stanęli w lustrze, to mamy 6 dni Wielkiego Tygodnia, powiedzmy, i tutaj mamy tydzień paschalny. Tak samo możemy powiedzieć o całym okresie paschalnym i później dalej tym świątecznym okresie. On jest praktycznie równy do czasu postu. Post trwa 48 dni, a późniejszy okres świąteczny do pięćdziesiątnicy On ma 50 w sumie, ale to jest jakby tak, można powiedzieć, smutny okres, a tu mamy radosny, praktycznie w tych samych ilościach w dniach. Księga, która jest używana w okresie Paschy, w okresie tygodniu paschalnym, całym okresie paschalnym i później dalej, aż do Pięćdziesiątnicy i do Dnia Wszystkich Świętych, jest to Triodion Cwietnaja, czyli Triodion Kwiecisty. I on tutaj ma, właśnie zawiera te wszystkie nabożeństwa. Tak jak wspomnieliśmy, Pascha to jest szczególny taki święto, święto świąt. Ono rozpoczyna się paschalnym już takim trybem, czyli Chrystus woskresie trzy razy. Później są tak zwane stichy. Duchowny czyta, po których znowu jest Chrystus woskresie. Wiele razy jest śpiewany Chrystus woskresie. Następnie oczywiście jest ektenia i mamy kanon, który cały się śpiewa. Praktycznie wszystko się śpiewa, nawet kondakiony i pokoi i wszystkie inne teksty związane z jucznią. Całe nabożeństwo jest przepełnione światłością, taką radością. Więc my odczuwamy właśnie zmartwychwstanie Chrystusa. Odczuwamy tak, jakbyśmy byli w jakimś raju, bo właśnie można powiedzieć między innymi po to Chrystus zmartwychwstał, żeby otworzyć nam raj. I ojcowie tak ułożyli te nabożeństwa, święci ojcowie, żebyśmy właśnie poczuli nie tylko radość zmartwychwstania, ale poczuli tą radość bycia z Bogiem właśnie w tym raju. I cały tydzień paschalny, można powiedzieć, jest to, każdy dzień jest takim dniem Paschy. On jest tak samo, on praktycznie się niczym nie różni. Różnią się tylko głasy, na które są śpiewane stichiry, na wieczerni czy na utryni. Natomiast kanon jest cały czas też śpiewany paschalny, plus tam oczywiście dodaje się tak zwany bogorodziczny. Też są śpiewane do Matki Bożej tropariony, ale wszystko jest śpiewane, nawet czasy przed liturgią też są śpiewane. Święci ojcowie nawet mówią, że w tym tygodniu paschalnym modlitwy wieczorne i poranne powinniśmy też śpiewać sobie w domu, czy jeśli nie umiemy aż za bardzo tam tych głosów zaśpiewać, to chociaż przeczytać te czasy paschalne, tak? Czyli do soboty rana, od Paschy rano do soboty paschalnej rano, tak? Bo wieczorem już jest antypascha już świętowana. Więc molebień, panichida, pogrzeb ma też swój swoisty paschalny tryb. I tutaj właśnie te dni, które wspomnieliśmy, one też się zmieniają. Zobaczmy, na Paschę już w Wielką Sobotę z rana, kiedy jesteśmy na liturgii, chociaż powinna być ona odprawiana oczywiście wieczorem, bo z wieczerni się zaczyna, ale oczywiście u nas jest, wszyscy żyjemy troszkę w innych warunkach niż, można powiedzieć, monasterskich, kiedy tam można by było odprawiać wieczorem taką liturgię. My odprawiamy to z rana, gdyż mamy swoje obowiązki. Każdy przygotowuje się do święta. I stichira już jest woskresna Wielką Sobotę rano, na wieczerni, chociaż jeszcze Paschy nie ma. Jest to pierwszy głas. I kontynuację tego pierwszego głasu mamy kiedy? W noc paschalną, na utryni. I można powiedzieć, ten pierwszy głas kończy się w dzień Paschy. Później mamy w poniedziałek, czyli już na wieczerni paschalnej, tą, która jest po południu sprawowana, będzie już drugi głas. I ten drugi głas będziemy mieć w poniedziałek rano. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przez każde, wszystkie dni te głasy, które mamy przez cały rok śpiewane co tydzień w niedzielę, one są śpiewane każdego dnia, oprócz siódmego głasa. Czyli czwartek wieczór i piątek rano mamy szósty, natomiast już piątek wieczór i sobotę rano mamy już ósmy, bez siódmego. Tutaj możliwe, że dojdziemy do antypaschy. Tam będzie siódmy głaz jako troparion święta Antypaschy. Natomiast ojcowie tak ułożyli, że właśnie te głasy zostały podzielone w ciągu tego tygodnia. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze inne takie elementy, jak prokimien wielki, każdego dnia jest śpiewany, tak? Czyli prokimien przeważnie są z trzech takich wersów, z dwóch i ostatni jest jakby do połowy czytany i później śpiewany. A tutaj jest ze czterech takich części i każdego dnia on jest wygłaszany. Dodatkowo mamy w piątek, tak zwany piątek, żywonosny istocznik, tak? Czyli wspomnienie uzdrawiania poprzez świętą wodę ludzi różnych, to oczywiście trzeba byłoby się cofnąć do historii w Konstantynopolu, ale jako poprzez Matkę Bożą przyszedł na świat Bóg, który właśnie uzdrawia wszystkich nas poprzez swoją łaskę, tak, poprzez też modlitwy Matki Bożej. Wiemy o tym też, że cud był w Supraślu, tak, związany z tą ikoną żywonosny istocznik. Tam jest budowana na terytorium parafii supraskiej cerkiew w Karakulach pod wezwaniem tego wielkiego święta. To, można powiedzieć, jest taki troszeczkę inny element z tego całego tygodnia, ale on wpisuje się w tą radość zmartwychwstania. Więc cały tydzień mamy praktycznie poświęcony zmartwychwstaniu. Nie czyta się nic, oprócz oczywiście wygłaszanych akteni, czy tekstów z apostoła, czy Ewangelii. I dochodzimy do... Oczywiście ten tydzień też jest tak zwany bez postu. Wszyscy się radujemy, weselimy tym pięknym, przepięknym wydarzeniem. Oczywiście dodatkowo też mamy jeszcze tak zwane stichiry Paschy, też są śpiewane i na wieczerniach, i na utryniach, jako końcówka nabożeństw. I dochodzimy do niedzieli pierwszej po Pasrze, chociaż to się mówi, że to jest już druga niedziela po Pasrze. Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, my świętujemy Paschę w nocy, więc ta niedziela po tym nocnym nabożeństwie jest już pierwsza, chociaż to jest Pascha. Natomiast niedziela, która będzie po Pasce, już się nazywa drugą niedzielą. I ona nazywana jest Antypascha, czyli niedziela o Tomaszu. I tutaj jeszcze zwróćmy uwagę. W poście wielkim mamy tak zwane tygodnie, siedmice. Idzie pierwszy tydzień, kończy się pierwszą niedzielą. Idzie drugi tydzień, kończy się drugą niedzielą. Tutaj jest natomiast w okresie paschalnym jest odwrotnie. Jest niedziela i idzie ten tydzień pierwszy. Jest druga niedziela, idzie drugi tydzień. Więc wszystko rozpoczyna się już od Woskresienia, od niedzieli, czyli od Dnia Pańskiego. Królewskie wrota są otwarte, tak, w tym okresie tygodnia paschalnego, aż do nabożeństwa wieczornego w sobotę, kiedy już my świętujemy tak zwaną antypaschę, czyli niedzielę o Tomaszu. Wtedy się już zamyka królewskie wrota, no i wracamy do takiego trybu, który znamy zawsze. Czyli więcej czytań już jest, wchodzą już teksty katyzmy, kafizmy, czyli tekstów psalmów, a w tym tygodniu paschalnym nic nie czytano z tej księgi. Dlaczego tak pierwsza niedziela nazywa się Antypaschą? Między innymi ojcowie ustanowili taką niedzielę, inaczej ona gdzieś w takim lokalnym nazewnictwie się nazywa niedzielą przewodnią. Natomiast my świętujemy odnowienie zmartwychwstania Chrystusa. Czyli tak zwany starożytny zwyczaj świętowania w ciągu roku wydarzenia w pewnym odstępie czasowym od pamiętnego dnia, kiedy ono miało miejsce. I w tym samym jakby potwierdzamy jeszcze raz to wydarzenie. Ale dodatkowo jest to takie oddzielne święto. Oczywiście wspominamy, kiedy Chrystus przyszedł do apostołów i już był Tomasz, bo wcześniej przyszedł w sam dzień Paschy, w sam dzień zmartwychwstania, jego nie było. I później mu powiedziano, że był Chrystus, on nie uwierzył, dopóki nie włożę palca w jego rany. I Chrystus przychodzi znowu na 8 dni po swoim zmartwychwstaniu, na 8 dzień po zmartwychwstaniu i już jest Tomasz. I wtedy Tomasz dotyka jego ran i dopiero wierzy. Można powiedzieć, że to jest właśnie sens antypaschy. Pascha była, my wierzymy, Chrystus zmartwychwstał, nie musimy mieć żadnych dowodów na to. Tutaj jest antypascha, antywiara, powiedzmy taka troszkę, bo apostoł Tomasz wcześniej nie uwierzył, ale już on wierzy. Chociaż święci niektórzy mówią, że ten moment, że Tomasza nie było wtedy, w sam dzień zmartwychwstania, to był taki opatrzność taka Boża, żeby on właśnie poprzez później swoją tą już prawdziwą wiarę, on opowiadał o tym zmartwychwstaniu dla całego świata. I nawet tutaj w tym nabożeństwie nie ma już stichir Paschy. Jest mniej świętowane ten w takim kontekście paschalnym. Nawet kanon jest zwyczajny na pierwszy głaz, nie paschalny. To też tak daje nam do zrozumienia, że to właśnie jest troszkę takie święto odrębne, chociaż ono mówi o zmartwychwstaniu. Jest śpiewane wieliczanie dotyczące zmartwychwstania Chrystusa. I w tekstach piękne są takie słowa. Dnieś wiesna duszam, za nie Chrystus od groba, jako że sące wasjaftry dniewnej, mrażnuju bury od gna grecha naszego, togowo swoim jako prosławi się. Carica vremien, svetonosnomu dniu, dniej, że caru jastwinniejszy daronosia, krasit izbranny ludzi cerkowny, nieprestanno poja woskreszał Chrysta. Mowa o czym jest? O wiośnie, tak? Wiośnie dla duszy, bo zmartwychwstanie jest. Oczywiście ojcowie pisali ten tekst, bo była wiosna i oni to też odczuwali, jak to się mówi, w atmosferycznym takim pojmowaniu. Dalej też jest wspomnienie o ósmym dniu jako podkreśleniu tego, co ma wypełnić się później. Mówi się o tym, że my żyjemy w siódmym dniu. Siódmy dzień. Bóg teraz odpoczywa, już nic nie tworzy. My jesteśmy w siódmym dniu. Natomiast nastanie ósmy dzień. On będzie wypełnieniem wszystkiego. Będzie nieskończony, nie mający końca, nie będzie... Będzie to wszystko w Królestwie Bożym. Dlatego właśnie między innymi ta niedziela o Tomaszu, antypascha, ona podkreśla ten też ósmy dzień przyszłego zmartwychwstania wszystkich ludzi. I ten cały tydzień po tym wydarzeniu mamy cały czas mowę o Tomaszu, czyli stichiry, poniedziałek, wtorek, środa, aż do soboty, one cały czas mówią o tym wydarzeniu. Kolejna niedziela jest to niedziela trzecia po Wielkanocy. Niewiast niosących wonności oraz świętego Józefa z Arymatei i Nikodema, czyli ludzi, którzy brali udział, poświęcili się w tym wielkim dziele zbawienia dla Chrystusa, przy Jego cierpieniach, przy Jego pogrzebie, przy Jego złożeniu do grobu, a także później namaszczeniu Jego martwego ciała, ale też i Jego zmartwychwstanie. I dopiero teraz zaczynamy ponownie wchodzić w tryb tak zwanych głasów woskresnych. Jest to głas drugi. I on się powtarza znowu przez cały tydzień. Plus teksty oczywiście dotyczące żon Mironosic, czy też Józefa Arimafiejsko, czy Nikodima. Dochodzimy do niedzieli czwartej. Jest to niedziela o paralityku, czyli o sparaliżowanym. Dlaczego akurat ta niedziela jest tutaj? Przecież ona, jak można powiedzieć, nie ma związku ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Otóż musimy teraz tu się odwołać do tego, iż od Paschy przez cały ten okres paschalny czytana jest Ewangelia każdego dnia według świętego Jana. To jest bardzo piękna Ewangelia. Każdy tekst każdego dnia jest po prostu swoistym, pięknym teologii naszej prawosławnej. I można powiedzieć, idąc po kolei każdy dzień, dochodzimy właśnie do tych czytań związanych z paralitykiem. Następna niedziela będzie o Samarytance i jeszcze kolejna o ślepcu. I to wszystko jest zawarte w tej Ewangelii. I święci ojcowie to tak pięknie ubrali w ten cały okres paschalny, biorąc pod uwagę Ewangelię, która idzie po kolei rozdziałami, ale też biorąc pod uwagę nasz taki duchowy stan. Mieliśmy Paschę, tydzień paschalny, drugi tam tydzień, tydzień związany z wspomnieniem Tomasza, jego niewiary, ale też później wiary, później wspomnienie ludzi związanych z zmartwychwstaniem i co? 3 tygodnie mijają i nasz radość tego zmartwychwstania niestety opada. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy tylko ludźmi i tylko taką radość, oczywiście może są ludzie, którzy świętują to i czują bardzo przez cały okres paschalny, ale myślę, że każdy z nas to zauważył, że ta radość już jest później taka codzienna, powszedniewna, jak to się mówi. I ojcowie tutaj właśnie dają za przykład tych ludzi, którzy mieli pewne choroby, paralityk, sparaliżowany, ręce, nogi, nie mógł się ruszać, tak? Później jest też ślepiec. I my właśnie w tych tekstach, które będą w te dni w niedzielę i też późniejsze te dni w tygodniu, one właśnie nam mówią. O czym nam mówią? O naszym takim wewnętrznym paraliżu grzechu, który paraliżuje nasze dusze i ciała. O zaślepieniu naszej tejże duszy. Bo my poświętowaliśmy Paschę, ale później jednak mimowolnie sami wchodzimy znowu w te grzechy, w taką swobodę już nieposzczenia, bo post już minął i wiadomo, wracamy do trybu takiego, co był przed Wielkim Postem. Dlatego ojcowie też napominają nam właśnie te momenty z czytań Ewangelii, chociaż one są, można powiedzieć, chronologicznie idą według Ewangelii, według rozdziałami, ale też dają dla nas takie zbudowanie i pokrzepienie, żebyśmy ten okres paschalny jednak podtrzymywali tą radość, nie schodzili coraz niżej, a jednak jeszcze cały czas byli w tej takiej radości do końca. Więc ta czwarta niedziela to jest o paralityku, człowieku, który wiele lat leżał przy sadzawce w Jerozolimie, sam nie mógł tam wejść, a kiedy już był blisko, to ktoś tam przed nim wchodził, tak? Nie było komu tam jemu pomóc wejść do tej cudownego uzdrowienia. I Chrystus przychodzi i sam jego uzdrawia bez wrzucania go do tej wody. Więc może tak jeden tekst. Kupieli nogda owczuju angiel skoszdaszy i jedinego iscielewasza na wsiako leto, kreszczeniem, że Bożestwienym nynie oczyszczaje bezczyslenaje mnożestwa Chrystos. Anioł schodził i jednego uzdrawiał w jeden raz, natomiast Chrystus nas oczyszcza chrztem, można tak powiedzieć, ale też chrztem takim świętym duchem. I te teksty mamy później przez poniedziałek i wtorek i dochodzimy do połowy okresu Pięćdziesiątnicy. Jest to taki specjalny dzień, który nazywa się Prepołowienie Pięćdziesiątnicy i w Ewangelii też jest właśnie o tym mowa, w Ewangelii świętego Jana. Gdy upłynęła połowa święta, wszedł Jezus do świątyni i uczył. Wszyscy się dziwili, skąd on ma taką, zna Pisma, tak? Oczywiście Chrystus tłumaczył im, że to jest od Boga Ojca, ale on też wspominał o wodzie żywej. Kto będzie tą wodę pił, nigdy nie zapragnie. Więc święto niby z jednej strony połowa tego czasu od Paschy aż do święta zesłania Ducha Świętego, z drugiej strony jednak teksty mówią tutaj też o tym, co działo się za życia Chrystusa. Czyli On też był w tym czasie w świątyni, można powiedzieć swoiste święto też w narodzie wybranym. I właśnie my też świętujemy ten okres prepołowienia też 8 dni, czyli od środy do kolejnej środy. W dniu prepołowienia się święci wodę, jako na znak tej wody żywej. I można powiedzieć, że ten głaz, który był w tą niedzielę o paralityku, czyli głaz trzeci, on już później nie jest śpiewany, tylko jest w poniedziałki i we wtorek. I o tym wydarzeniu związanym z paralitykiem. Natomiast od środy idziemy do kolejnej środy. Są teksty o czym? O właśnie tym święcie połowy pięćdziesiątnicy. Dochodzimy do niedzieli. Niedziela jest o Samarytance. Jest to czwarty głaz, ale tylko w niedzielę. Dlatego, że później poniedziałek, wtorek i środa jest nadal tym świętem połowy pięćdziesiątnicy. W tym roku będzie bardzo ciekawie, dlatego, że ta połowa święta pięćdziesiątnicy zbiegnie się z naszym świętem parafialnym. I to będzie właśnie we środę, 6 maja, wypada właśnie w to święto prepołowienia. Takim elementem troszkę innym w tym święcie jest to, że na liturgii nie śpiewa się Angiel Wopijasze Świetisia Świetisia, tylko za dostojnik, czyli 9 pieśń z kanonu tego dnia. I tak samo śpiewa się już tydzień, następną środę, czyli wtedy się kończy święto tego okresu połowy. Mamy niedzielę o Samarytance. To też jest właśnie Ewangelia świętego Jana, w której mamy znów mowa o czym? O wodzie żywej. Mimo, że Chrystus rozmawia z Samarytanką o jej byłym życiu, tak? Bo ona przyszła zaczerpnąć wody, ale ją uświadamia, że prawdziwą wodą jest sam Bóg. My wiemy o tym, że Żydzi z Samarytanami nie byli w dobrych kontaktach, bo to związane było też i historycznie, więc apostołowie też się dziwili, dlaczego Chrystus rozmawia akurat z nią. Jednak później my widzimy, że ona stała się chrześcijanką, stała się wierząca. My wiemy, że Samarytanka to imię Fotinia, muczennica Fotinia. I jej synowie, rodzina później też uwierzyła i właśnie mamy w postaci tych świętych męczenników w naszej w spisie świętych. I tu też jest właśnie mowa o tej wodzie, czyli kontynuacja tego pięknego tematu, tej wody żywej, która daje nam Królestwo Boże. I oczywiście kończymy to święto we środę. I od czwartku do piątku mamy w tekstach właśnie tą nadal temat z niedzieli, czyli o Samarytance. Jesteśmy przy niedzieli 6 po Wielkanocy i to jest już ostatnia niedziela w tym okresie paschalnym, czyli o ślepcu. To też kontynuacja czytań Ewangelii Jana. Tutaj oczywiście dochodzi element taki, iż człowiek był niewidomy od urodzenia. Chrystus go uzdrawia. Wszyscy są faryzeusze źli, że on to go uzdrowił właśnie w sabat. I już jest, jak to można powiedzieć, wypominanie dla Chrystusa, że on jest nie wypełnia tego prawa. Ale my w tekstach liturgicznych, to co już wcześniej wspominałem, widzimy odniesienie się też właśnie do tej takiej ślepoty naszej duchowej, często właśnie, która dotyka nas. Кондакьон. Душевними очима ослеплен, к тебе, Христе, прихожду, якоже сліпий от рождення, покаянням зовуті, ти сущих во тьме світ присвєтлюй. Духовими очима єстем зашлепьоне, до тебе приходжу, Христусе, так як тен шлепи от народжень, і покаянням взивам до тебе. Ти єстеш святлом бендонцих в чимнощі. Czyli to jest podkreślenie kolejny raz, że Chrystus zmartwychwstał, ale On jest światłem, które oświeca cały świat. I nasze grzechy właśnie powodują, że nasze dusze troszkę zaślepione są. Czy też, jak wcześniej, przy tym paralityku paraliżujemy siebie tymi swoimi grzechami. I tak jak już wcześniej była mowa, te teksty będą powtarzane i w poniedziałek, i wtorek, i w środę. Ale tu jest piękny taki moment, bo w środę jest już zakończenie święta Paschy i w niektórych parafiach, a szczególnie w tradycji greckiej, nabożeństwa są sprawowane tak jak na Paschę, czyli rozpoczyna się wieczernia trybem paschalnym, utrynia trybem paschalnym, liturgia też paschalnym. Natomiast w ustawie jest napisane, że rozpoczyna się nabożeństwo paschalnym początkiem, ale są stichiry związane z niedzielą o ślepcu. Więc tu jest wybór dla proboszcza albo dla tych, którzy śpiewają, które nabożeństwo można sprawować. Oczywiście w większości teraz przypadków jest tak, żebyśmy odczuli tę Paschę jeszcze, ostatni dzień, że wszystko jest paschalnie, tak jak w tygodniu paschalnym. No i kończy się ten okres paschalny, te 39 dni, i nastaje święto wniebowstąpienia. W tym roku też bardzo piękny taki związek jest, gdyż wniebowstąpienie idealnie jest w tym samym dniu, co święto Jana Teologa, czyli 21 maja. Czyli znowu mamy połączenie dwóch wielkich świąt, wniebowstąpienia i wielkiego święta świętego, który, zobaczcie, napisał tą Ewangelię, którą czyta się w okresie paschalnym. Wielkomięczennika Jerzego jest połączone z połową Pięćdziesiątnicy, a w tym roku świętego Jana z wniebowstąpieniem. Okres wniebowstąpienia trwa aż do piątku następnego, ale po drodze mamy niedzielę. Ta niedziela nazywa się Świętych Ojców Pierwszego Soboru Powszechnego. Dlaczego wstawiono ją tutaj? Co mają święci ojcowie do wniebowstąpienia czy do okresu paschalnego? Otóż mają wielkie znaczenie, dlatego że na pierwszym soborze, jak wiemy, osądzono herezję Ariusza, który mówił, że Chrystus nie jest prawdziwym Bogiem. Odrzucał boskość Chrystusa. I ojcowie na pierwszym soborze ustalili, napisali, podkreślili tą wiarę, która była wiele lat wcześniej, w 7 artykułach symbolu wiary, to co my śpiewamy na liturgii. Kolejne 5 były napisane na drugim soborze, czyli 325 rok. Było to podkreślenie tej wiary w boskość Chrystusa. On był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, naprawdę zmartwychwstał, naprawdę umarł, naprawdę wstąpił do nieba z ciałem swoim zmartwychwstałym. Nie zrzucił ciało swoje, ale wstąpił do nieba wraz z swoim zmartwychwstałym ciałem. I zasiadł po prawicy Ojca, jako człowiek, w sensie zmartwychwstania tego ciała, tak? Chrystusa. I właśnie świętych ojców się tutaj wstawia w tą niedzielę, bo to oni bronili wiary i osądzono tą herezję. Dlatego w pierwszą niedzielę po wniebowstąpieniu jest świętowana pamięć tych ojców. Mówi się o tym, że 318 było, tak? Ojców pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei w 325 roku. I dalej mamy ten tydzień po tej niedzieli związany z wniebowstąpieniem. Wszystkie są nabożeństwa. I dochodzimy do soboty rodzicielskiej przed świętem Trójcy Świętej, czyli wspomnienie zmarłych. Tutaj jest kolejna sobota. Tak jak usłyszałem, że właśnie czasem pyta się prawosławnych, kiedy świętujecie Dzień Zmarłych? Bo wiemy, że 1 listopada jest przyjęty w Kościele katolickim, chociaż to jest jakby 2 listopada Dzień Zaduszny. A u nas właśnie nie ma takiego jednego dnia, a ich jest wiele. Można powiedzieć, że każda sobota jest dniem pamięci ze zmarłych, gdyż Chrystus jako Bóg ciałem zmarł i leżał w grobie właśnie w sobotę. I ten dzień właśnie został ustanowiony jako też pamięć ze zmarłych. Ale szczególne dni pamięci to właśnie są przed wielkimi świętami. Czy przed początkiem postu, czy w poście. Teraz mieliśmy 2., 3. i 4. sobotę. A tutaj też mamy przed świętem Trójcy. Też wspomnienie wszystkich zmarłych od początku świata. No i mamy oczywiście Pięćdziesiątnicę. Mimo, że już ten okres paschalny się skończył, ale to jest jakby w tym takim tym trybie cyklu paschalnego, można tak powiedzieć. I mamy znowu tydzień bez postu. Jest pięknie zielono, cerkwie przyozdabiane są na zielono, duchowni są w zielonych szatach. W poniedziałek mamy Dzień Świętego Ducha. I cały tydzień jest przepiękny w tych nabożeństwach mówiących o Świętym Duchu, o dziele zbawienia całej Świętej Trójcy i kończy się to święto w sobotę. Natomiast w niedzielę mamy pamięć wszystkich świętych. Dlaczego akurat wszystkich świętych mamy tutaj? Dlatego, że kiedy działa Święty Duch, On napełnia nasze dusze, my zdobywamy tego Świętego Ducha przez całe swoje życie i stanowimy się świętymi. Więc konsekwencją zejścia Świętego Ducha na apostołów, ale też na nas, powinno być nasza świętość. Nasza świętość, która zakończy się życiem w niebie. I można powiedzieć, kończy się ten czas. Kończy się ten piękny czas cyklu paschalnego i zaraz po tym mamy tak zwany post piotrowy, który przygotowuje właśnie nas do apostołów Piotra i Pawła. Więc można powiedzieć tak w takim skrócie, bo można byłoby omawiać każdą niedzielę tak podrobnie, w różne szczegóły wchodzić, ale tak przedstawia się właśnie ten cały okres paschalny, cykl paschalny, który nas przed nami jest. I już gdzieś tam w tunelu widzimy światełko, ale jeszcze nie odczuwamy tego, bo jeszcze musimy przeżyć wielki tydzień, żeby odczuć to i zmartwychwstanie, i późniejsze te dni. Tutaj jeszcze dodając do tygodnia paschalnego i później w każdy dzień paschalny najucznicz śpiewane jest Woskresienie Chrystowo widziewszy, a w niedzielę jest 3 razy śpiewane, więc przez cały okres paschalny my śpiewamy tą pieśń taką. Oczywiście my u nas nabożeństwo juczni nie są sprawowane w parafialnej takiej praktyce, ale właśnie ta pieśń jest przez te aż 39 dni śpiewana. A nawet w niedzielę, czyli na sobotnich nabożeństwach, nawet potrójnie. Same nawet nabożeństwa, można powiedzieć, też rozpoczynane są tymi pięknymi słowami Chrystus Woskresie, tym troparionem zmartwychwstania. Więc tak to się przedstawia cały ten okres paschalny, który idzie, można powiedzieć, równolegle z czytaniem Świętej Ewangelii według Jana teologa. Warto przez ten okres, jak już dożyjemy i będziemy w tym okresie, czytać sobie w domu fragmenty, te, które są na każdy dzień. I zobaczymy, że ten okres paschalny będzie nam jeszcze bardziej taki radośniejszy, gdyż Ewangelia czytana nawet te same słowa co roku, one nam dają całkowicie coś innego odczytujemy. Ale możemy też doświadczyć radość też taką paschalną w tych tekstach. Chociaż Jan pisał tutaj o wydarzeniach związanych z życia Chrystusa, a Chrystus jeszcze przed zmartwychwstaniem był. Więc ta Ewangelia jest swoistą Ewangelią, bardzo teologiczną. Więc możemy ją sobie też starać się czytać. I są też tak zwane synaksariony. To tak już na koniec. One są na stronie liturgia.cerkiew.pl. To jest ta strona parafii polskojęzycznej w Warszawie. ksiądz Henryk Poprocki tam jest. Warto sobie czasem też tam wejść, ściągnąć i poczytać, o czym ta dana niedziela jest na przykład, tak, w okresie paschalnym, czy też same święto życiodajnego źródła, czyli tego istocznika w piątek tygodniu paschalnego, jak również połowy pięćdziesiątnicy, prypołowienia pięćdziesiątnicy, no i później już tam dalej idąc niebowstąpienia, czy też zesłania Ducha Świętego. Te synaksariony, czyli omówienie danego wielkiego wydarzenia czy święta, warto czytać, bo my tego na nabożeństwach nie czytamy, chociaż one powinny być czytane na juczni tych dni. Ale no wiadomo, u nas nie czytane są, więc można samemu poczytać. To tak w takim skrócie lekcyjnym, tak 45 minut wyszło, zarys tego całego okresu. On jest bardzo bogaty, przepiękny, oczywiście będzie jeszcze piękniejszy, kiedy my to będziemy przeżywać i będziemy to słyszeć, odczuwać, te pieśni, te teksty. I przy okazji też słuchać Ewangelii, czy też tekstów z Dziejów Apostolskich, bo też będą czytane od Paschy aż do Pięćdziesiątnicy. Tutaj dla pokazania mogę sobie pokazać Wam nabożeństwo paschalne. Ono będzie na pewno sprzedawane. Warto sobie kupić, bo to są teksty śpiewane w tygodniu. One są po polsku napisane. Transliteracja polska. Ale przy okazji można sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ten cały tydzień paschalny. Tu są stichiry Paschy, też są teksty Ewangelii w różnych językach, które są czytane na Paschę. Nawet też w transliteracji polskiej, więc można sobie nawet poczytać, zobaczyć, jak to wygląda w innych językach. To jest piękne wydanie, wznowione przez bratczyk Hajnowski, więc zapewne będzie do kupienia. Taka wersja kiedyś była starsza, niebieska, a ta jest o wiele fajniejsza, bo jest bardziej wyodrębnione są nazwy. Czy dni, czy pieśni, czy stichir, więc lepiej w tym połapać się. No i oczywiście zachęcam też Ewangelia, bo to jest akurat wydanie nasze polskie Ewangelii po polsku, też do kupienia i też do czytania, bo jest to dobry przekład i my czytamy właśnie na porannych liturgiach właśnie też z naszego przekładu polskiego. No i życzę wszystkim nam, żebyśmy w zdrowiu jeszcze te dwa tygodnie przeżyli Wielkiego Postu, a później soboty Łazarza, niedzieli palmowe, czyli wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, no i Wielkiego Tygodnia. I dożyli do tej Paschy upragnionej, jak co roku pragniemy, ale żeby to też pragnienie było później przez cały ten okres paschalny i nie tylko.
Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.